Święty Paweł. Paweł. Wzór chrześcijanina. Listy świętego ojca Pio. Mówi ksiądz Krzysztof Śliczny.
Miłość więzią doskonałości. Kochani, taki tytuł będzie nosiło nasze kolejne spotkanie nawiązujące do zamyślenia, zapatrzenia świętego ojca Pio w pisma świętego Pawła. Będziemy nawiązywać do listu ojca Pio z 23 października 1914 roku. List ojciec Pio będzie kierował do swojej uczennicy duchowej, do Rafaeliny Czerazę. Ojciec Pio w tym liście przede wszystkim będzie chciał podjąć temat miłości. Miłości, która wiąże się z łagodnością, z umartwianiem ciała, która jasno wskazuje kierunek pójścia za duchem. Wsłuchajmy się w treść tego listu. Najukochańsza Córko Jezusa, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech zawsze będą z Tobą i Twoją rodziną. Jezus pragnie, abym napisał do Ciebie z okazji Twoich imienin, a ja czynię to bardzo chętnie, ponieważ On tego chce. Pomyśl, w jakim duchu mogę Ci składać życzenia tego dnia. Nie jesteś dla mnie nikim obcym, zarówno jeśli chodzi o uczucia dotyczące Twojego zdrowia duchowego, jak i fizycznego. Dlatego nasze serca się rozumieją. Niech najsłodszy Jezus pomnoży wobec Ciebie niebiańskie błogosławieństwa i niech zawsze daje Ci wiele sił do pokonywania wszystkich zasadzek naszego wspólnego nieprzyjaciela. Nie życzę Ci szczęścia i światowej pomyślności, zarówno dlatego, że w ogóle nie pasują one do duszy zaślubionej ukrzyżowanemu, jak i dlatego, że wiem, że ich nie pragniesz. Uważaj, jeśli zły duch podpowie Ci coś odnośnie do mojego zainteresowania Twoją osobą, nie wierz mu, nie słuchaj go. Ty wiesz, że on jest kłamcą. Słuchaj tylko Jezusa, który przychodzi do Ciebie w Twoim imieniu i niech to Ci wystarczy. Nieustannie modlę się o rozwój Twojego życia duchowego, ale choć jestem niegodny, to w dzień Twoich imienin obiecuję jednak, że moimi nędznymi błaganiami będę sięgać tronu Bożego z większą ufnością i z większym synowskim oddaniem, zaklinając Go i wywierając słodki gwałt na Jego boskim sercu, by zechciał udzielić mi łaski pomnożenia w Tobie ducha mądrości niebiańskiej, abyś mogła poznawać z większą jasnością Boże tajemnice i wielkość Boga. Również i Ty proś o tę łaskę i módl się o nią do Ojca Niebieskiego także dla mnie, a czyni to za wstawiennictwem świętego Archanioła, którego imię nosisz, a także dobrego anioła stróża. Największą łaską, o którą można prosić i której można pragnąć od tego i dla tego, kto zajmuje się życiem duchowym, jest wzrost Bożego światła, którego nie można nabyć ani długą nauką, ani przez ludzkie nauczanie, ale którą bezpośrednio wlewa Bóg. Gdy dusza sprawiedliwa otrzyma to światło, poznaje je w swoich medytacjach z taką jasnością i z takim upodobaniem kocha swojego Boga i rzeczy wieczne, że chociaż nie jest to nic innego jak światło wiary, to jednak wystarcza, aby unieść ją tak, że znika przed nią cała ziemia i ma za nic to, co może obiecać jej świat. Musimy prosić Ducha Parakleta, aby nas oświecił szczególnie odnośnie do trzech wielkich prawd. Po pierwsze, aby pozwolił nam coraz bardziej poznawać doskonałość powołania chrześcijańskiego, bycie wybranym i to wybranym przez Boga spośród wielu i wiedza, że dokonało się to bez żadnej naszej zasługi za sprawą Boga już u zarania dziejów przed założeniem świata w jedynym celu, abyśmy byli Jego w czasie i w wieczności, jest tajemnicą tak wielką i zarazem tak słodką, że dusza, która choć trochę to zgłębi, musi roztopić się cała w miłości. Po drugie, prośmy, aby uświadamiał nam coraz bardziej bezmiar wiecznego dziedzictwa, do którego zostaliśmy przeznaczeni. Zgłębianie tej tajemnicy przez naszą duszę oddala ją od dóbr ziemskich i sprawia, że pragniemy dotrzeć do Ojczyzny Niebieskiej. Prośmy wreszcie Ojca o światło, które pozwoli nam coraz lepiej zgłębiać tajemnicę naszego usprawiedliwienia, które wydobyło nas ze stanu nędznych grzeszników do zbawienia. Nasze usprawiedliwienie jest wielkim cudem, który Pismo Święte porównuje do zmartwychwstania boskiego mistrza. Tak, moja droga, usprawiedliwienie naszej nikczemności jest tak wielkie, że słusznie można powiedzieć, że Bóg ukazuje swoją potęgę bardziej przez nasze nawrócenie niż przez wydobycie ziemi i nieba z nicości, ponieważ większe jest przeciwieństwo między grzechem a łaską niż między nicością a istnieniem. Nicość nie jest tak daleko od Boga jak sam grzesznik. Rzeczywiście nicość, będąc pozbawieniem istnienia, nie ma żadnej możliwości przeciwstawiania się woli Bożej, podczas gdy grzesznik, będąc osobą wolną, może przeciwstawić się wszystkim Bożym zamierzeniom. Ponadto w stworzeniu świata chodzi o porządek naturalny, natomiast w usprawiedliwieniu bezbożnika chodzi o porządek nadprzyrodzony i boski. Gdyby tak wszyscy zrozumieli, z jak wielkiej nędzy i hańby wydobyła się ręka wszechmogącego Boga, gdybyśmy mogli choć przez moment zgłębić to, co nadal zdumiewa duchy niebieskie, to znaczy stan, do którego łaska Boża nas podniosła, abyśmy byli synami Boga, przeznaczonymi do królowania z Jego Synem przez całą wieczność. Gdy możliwość zgłębiania tej prawdy zostanie udzielona duszy ludzkiej, ta nie może już żyć inaczej jak całkowicie niebiańskim istnieniem. Jaki nędzny jest stan ludzkiej natury. Ileż razy Ojciec Niebieski chciałby odkryć przed nami swoje tajemnice, a musi się przed tym powstrzymywać, gdyż jesteśmy do tego niezdatni wyłącznie z powodu naszej niegodziwości. Oby Pan zechciał położyć kres tak wielkiej nędzy i niedoli. Niech skończy się królestwo szatana raz na zawsze i wszędzie zatriumfuje sprawiedliwość. W naszych medytacjach rozważajmy przedstawione tu prawdy, tak abyśmy stali się silniejsi w cnotę, bardziej szlachetni w naszych myślach. Będąc pewien, że wyświadczam Ci rzecz miłą, chcę zatrzymać się na bardzo pożytecznej kwestii, jaką jest doskonałość chrześcijańska. Czuję, że zaczynam opadać na siłach i byłaby to okazja do zakończenia listu. Ale ponieważ Jezus chce, abym Ci jeszcze o tym powiedział, zrobię, co w mojej mocy, aby zadowolić Jezusa. Dusza, która chce być doskonała, potrzebuje poddać się podwójnemu działaniu. Jedno dotyczy wnętrza, drugie tego, co zewnętrzne. Najpierw omówię jedno, potem drugie. Po pierwsze, pierwszą cnotą, którą potrzebuje dusza zmierzająca do doskonałości, jest miłość. Dla wszystkich rzeczy naturalnych pierwszym ich poruszeniem, pierwszą skłonnością, pierwszym porywem jest dążenie, kierowanie się do centrum, to jest prawo natury. Podobnie to samo prawo zachodzi w rzeczach nadprzyrodzonych. Pierwszym poruszeniem naszego serca jest dążenie do Boga, co nie jest niczym innym jak miłowaniem prawdziwego, autentycznego dobra. Słusznie miłość nazywana jest przez Pismo Święte więzią doskonałości. Porównajmy list świętego Pawła do Kolosan, 3:14. Rodzonymi siostrami miłości są radość i pokój. Radość rodzi się z przyjemności posiadania tego, co się kocha. Od tej chwili, gdy dusza zna Boga, w naturalny sposób pobudzana jest do miłowania Go. Jeśli dusza podąża za tym naturalnym impulsem, który zostaje wzbudzony przez Ducha Świętego, to już kocha najwyższe dobro. I oto ta szczęśliwa dusza jest już w posiadaniu wspaniałej cnoty miłości. Teraz, kochając Boga, jest już pewna, że Go posiada. Tutaj bowiem zdarza się tak, jak niestety przytrafia się tym, którzy kochają pieniądze, zaszczyty, zdrowie, że nie zawsze ma się to, co się kocha. Kto kocha Boga, ma Go natychmiast. Nie jest to dziełem mojego umysłu. To Pismo Święte mówi nam, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Porównajmy pierwszy list świętego Jana, 4:16. Co oznacza ten ustęp? Czy nie mówi może tego, że tak jak dusza zaślubiona Bogu poprzez miłość jest cała Boga, tak Bóg, udzielając się, cały należy do duszy? A zatem radość wynika z miłości, ale aby radość była doskonała, domaga się swojego nierozłącznego towarzysza, jakim jest pokój. Rodzi się on wtedy w nas, gdy dobro, które posiadamy, jest najwyższym i pewnym dobrem. Teraz, czy może to nie Bóg jest najwyższym dobrem, które dusza kocha i kochając posiada? Trzeba jeszcze, aby to dobro oprócz tego, że jest najwyższe, było również pewne. Otóż boski nauczyciel zapewnia nas, nie pozbawi was tej radości. Czy może istnieć większe świadectwo od tego? Dusza, myśląc o tym wszystkim, nie może nie czuć się całkowicie szczęśliwa. Oto, co pozwala z radością stawiać czoła najbardziej gorzkim przeciwnościom. Trzeba jednak zauważyć, że tak jak dusza, dopóki jest w stanie pielgrzymowania, nie zdoła osiągnąć doskonałej miłości, tak i jej miłość nigdy nie będzie doskonała. Wiele jest przeciwności, zmartwień, konfliktów, które dręczą biedną duszę. Jest ich tak dużo, że sprawiają, że w niektórych momentach życia kona do tego stopnia, że samo życie staje się dla niej nie do zniesienia. Wynika to z tego, że dusza jest świadoma niebezpieczeństwa upadku. Zatem, chcąc przeciwstawić się trudnym doświadczeniom, dusza potrzebuje cierpliwości, cnoty, która pozwala nam znosić wszelkie przeciwności i nie poddawać się. Niech dusza, która składa ślub doskonałości, stara się na tę cnotę zwracać szczególną uwagę. Jeśli zależy jej, aby nie pracować nadaremnie, gdyż ta cnota wewnętrznie ją uporządkuje. Do tego, co dotąd powiedzieliśmy, jest jasne, że miłość, radość i pokój są cnotami, które czynią duszę doskonałą w tym, co posiada, natomiast cierpliwość czyni ją doskonałą w tym, co znosi. Powyżej napisałem, co jest potrzebne do wewnętrznej doskonałości duszy. Jeśli chodzi o doskonałość zewnętrzną, to potrzebuje ona cnót. Niektóre z nich dotyczą tego, jak dusza, która zmierza do doskonałości, musi postępować wobec bliźniego, inne zaś cnoty dotyczą panowania nad własnymi zmysłami. Spośród cnót, które są potrzebne duszy w relacji do bliźniego, jako pierwsza przychodzi przychylność. Dzięki niej dusza pobożna swoim miłym sposobem bycia, uprzejmością, wolną od wszelkiego grubiaństwa, przyciąga tych, z którymi obcuje i z którymi ma kontakt, tak, by ją naśladowali w pobożnym życiu. Ale to wszystko mało. Trzeba przejść do faktów. I oto od razu nasywa się przychylność, cnota, która pobudza duszę, by dla innych była radością. I tu trzeba zwrócić uwagę na dwie bardzo istotne kwestie dla duszy, która zmierza do doskonałości. Jedna z nich ma miejsce, gdy widzimy, że bliźni nie korzysta z dóbr, które mu się wyświadcza. Druga, gdy bliźni nie tylko nie zawsze korzysta z dobra, które mu się wyświadcza, ale co gorsza, odpłaca nam obelgami i zniewagami. Często zdarza się, że dusza, która nie jest dobrze zorientowana, daje się oszukać. Niech Bóg nas strzeże od popadania podobne pułapki zastawione przez nieprzyjaciela, który chce doprowadzić nas do upadku i dąży, byśmy dobiegli bez nagrody. I dlatego przed pierwszą zasadzką musimy uzbroić się w piękną cnotę wielkoduszności, która nigdy nie pozwala wycofać się duszy z troski o dobro innych, także wtedy, gdy czyniąc je, nie otrzymuje żadnej korzyści od bliźniego. Przeciwko drugiej zasadce należy zabezpieczyć się łagodnością, która pozwala pohamować gniew, także wtedy, gdy jako odpłatę otrzymujemy niewdzięczność, obelgi i zniewagi. Jednak wszystkie te wspaniałe cnoty jeszcze nie wystarczają, jeśli nie dołączy się do nich cnoty wierności, poprzez którą pobożna dusza zyskuje zaufanie i każdy utwierdza się, że w jej działaniu nie ma dwulicowości. Ponadto są jeszcze cnoty, które udoskonalają osobę pobożną w panowaniu nad własnymi zmysłami, a mianowicie łagodność, wstrzemięźliwość i czystość. Dzięki cnocie łagodności dusza pobożna kieruje wszystkimi swoimi poruszeniami zewnętrznymi. Słusznie więc święty Paweł wszystkim zaleca tę cnotę i uznaje ją za niezbędną. Porównaj list do Filipian, 4:5. I tak, jakby to nie wystarczało, chcę jeszcze, aby ta cnota została ukazana wszystkim. Następnie poprzez wstrzemięźliwość dusza powstrzymuje wszystkie zmysły, wzrok, dotyk, smak, słuch, węch, przed nadmiernymi, choć dozwolonymi przyjemnościami. Przez czystość, cnotę, która wynosi naszą naturę do natury anielskiej, dusza tłumi zmysłowość i odsuwa się od niedozwolonych przyjemności. Oto najszlachetniejszy obraz doskonałości chrześcijańskiej. Szczęśliwa ta dusza, która posiada wszystkie te cnoty, wszystkie owoce Ducha Świętego, który jest w niej. Nie ma się ona czego obawiać, będzie jaśniała w świecie jak słońce na sklepieniu niebieskim. Możemy teraz zastanowić się, co dusza powinna praktykować, aby Duch Święty mógł w niej niezawodnie zamieszkać. Wszystko sprowadza się do umartwienia ciała wraz z jego złymi skłonnościami, pożądaniami i do wystrzegania się własnego ducha. Mówiąc o umartwianiu ciała, święty Paweł oznajmia nam, że ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali swoje ciało razem z namiętnościami i pożądliwościami. Porównaj list do Galatów, 5:24. Z nauczania świętego apostoła wynika, że kto chce być prawdziwym chrześcijaninem, to znaczy żyć duchem Jezusa Chrystusa, musi umartwiać swoje ciało nie dla innego powodu, jak z oddania Jezusowi, który z miłości do nas zechciał na krzyżu umartwić wszystkie swoje członki. Takie umartwienie musi być niewzruszone i niezmienne oraz trwać przez całe życie. Doskonały chrześcijanin powinien zadowalać się bolesnymi umartwieniami, a nie tymi tylko na pozór surowymi. Tak należy umartwiać ciało, ponieważ apostoł nie bez powodu nazywa umartwianie ukrzyżowaniem. A jeśli ktoś zaprotestuje i zapyta, na co tak wiele surowości względem ciała? Bezmyślne. Jeśli zastanowisz się nad tym, spostrzeżesz, że wszelkie nieszczęścia, które znosi twoja dusza, pochodzą z tego, że nie umiałaś i nie chciałaś właściwie umartwiać swojego ciała. Jeżeli chcesz powrócić do zdrowia, na początku trzeba podporządkować, ukrzyżować ciało, ponieważ ono jest źródłem wszelkiego zła. Apostoł dodaje również, że ukrzyżowaniu ciała powinno towarzyszyć ukrzyżowanie złych skłonności i pożądań. Złymi skłonnościami są grzeszne przywiązania, natomiast pożądaniami namiętności. Jedne i drugie trzeba nieustannie umartwiać i krzyżować, aby nie popychały ciała do grzechu. Kto ogranicza się do umartwiania tylko ciała, podobny jest do głupca, który buduje bez fundamentów. Powiedziałem również, że aby Duch Święty mógł swobodnie zamieszkać w duszy, koniecznie trzeba wystrzegać się jeszcze własnego ducha, który wkrada się, gdy dusza jest nieostrożna, także wtedy, gdy umartwiła już swoje ciało. Rozpocząłem z apostołem i z nim chcę iść aż do końca. Czytając jego listy, doświadczam w porównaniu z innymi świętymi pismami tak wielką przyjemność, że nie umiem jej wyrazić słowami. A zatem tak nas przestrzega święty Paweł. Skoro więc żyjemy mocą ducha, postępujmy według ducha. Porównaj list do Galatów, 5 rozdział, 25 werset. Jakby chciał powiedzieć dla naszej wspólnej nauki, czy chcemy żyć duchowo, to znaczy poruszeni i prowadzeni przez Ducha Świętego? Bądźmy rozważni w umartwianiu własnego ducha, który czyni nas pysznymi, porywczymi i osłabia. Zważajmy zatem na to, aby tłumić pychę, porywczość, zawiść. Trzy złe postawy ducha, które zniewalają większość ludzi i wyjątkowo przeciwstawiają się duchowi Pana. Mam nadzieję, że z pomocą Bożą w kolejnym liście wykażę nikczemność tych trzech złych postaw ducha, pychy, porywczości i zawiści. Teraz na tyle, ponieważ czuję, że opadłem z sił. Od wielu dni czuję się dużo gorzej niż zwykle. Niech się dzieje wola Boża. Tymczasem kończę, powtarzając za świętym apostołem, nie szukajmy próżnej chwały, kłócąc się i zazdroszcząc sobie nawzajem. Porównaj list świętego Pawła do Galatów, 5 rozdział, werset 26. Pozdrawiam wszystkich świętym pocałunkiem Pana, życząc Ci od Niego najbardziej wybranych błogosławieństw. Wierz mi, że zawsze jestem Twoim biednym sługą. Brat Pio, Kapucyn. Postscriptum. Proszę Cię, jeśli znajdziesz w moich listach coś, czego nie rozumiesz wystarczająco, pytaj mnie o wyjaśnienia. Mówię to raz na zawsze. Nie chciałbym pracować bezużytecznie i nie przynosić owocu, którego chce Jezus. Dlaczego nie dałaś znaku życia po moim liście, który wysłałem Ci 10 października? Sądzę, że ojciec Augustyn wyjaśnił Ci moje intencje co do mojej prośby o zwrotną widokówkę, o czym pisałem w ostatnim liście. Mam nadzieję, że nie odmówisz mi przysługi, o którą prosiłem Cię ostatnio. Zostałem zapewniony w tym momencie i możesz sobie wyobrazić przez kogo, że Twój list został do mnie wysłany. Zapewniono mnie, że list ten sprawi mi przejmujący ból. Mój Boże, co też Ci się przydarzyło? Wydaje mi się, że upłynęło 1000 lat od Twojego ostatniego listu. Tymczasem podnieś się na duchu. Chociaż nie znam nieszczęścia, które Cię spotkało, to jednak chcę powiedzieć, że Jezus chciał Ci je podarować. Kochani, kolejny taki obszerny list świętego ojca Pio, który kieruje do swojej duchowej córki Rafaliny, on podejmuje temat miłości. Miłości w takim kluczu doskonałości. I ktoś mógłby pomyśleć, ach, doskonałość to pewnie jakaś asceza, jakaś szkoła duchowości, może jakieś zrobione kursy, sympozja, może jakieś tam biblioteki przeczytanych książek duchowych, podręczników, bestsellerów, to może takie bycie ciągle na bieżąco z tym, co się dzieje w kościele, w teologii. Nie. Ojciec Pio tutaj ukazuje, że doskonałość to otwarcie się na miłość Jezusa. Doskonałość to życie tym, co Pan Bóg chce nam dawać. Oczywiście rozwijanie tych cnót, ale też próba odgraniczania się od złego ducha. Próba walki ze złymi skłonnościami w nas. Dzisiaj właśnie do tego chcę nas zachęcić. Bardzo ciekawe jest zakończenie tego listu. Na koniec ojciec Pio zwraca uwagę, byśmy powiedzieli nawet może trochę z jakimiś pretensjami do Rafaliny, że nie odpisuje, że długo czeka, że chce wszystko wiedzieć, co w jej sercu gra. To tak jak dobry ojciec, dobra matka, która ciągle pyta swoje dziecko, a co było, a jeszcze mi czegoś nie powiedziałeś, a jeszcze jak było w szkole, jak na przerwie, jak na tym spotkaniu, czy wszystko się udało, dlaczego jesteś smutny, dlaczego zamyślony. To jest chyba taki odruch odpowiedzialności, że Pio ukazuje nam, że troska o drugiego człowieka to wypełnienie tego, do czego się człowiek zobowiązał, bycie jego współpracownikiem w dziele zbawienia. kierownik duchowy to ten, który chce towarzyszyć, którego rola nie polega na wydawaniu jakichś tam decyzji, rozkazów, ale na pomaganiu odkrywania w tej osobie kierowanej woli Bożej. Kochani, niech ta miłość, o której pisał tutaj ojciec Pio, miłość, która się wyraża w uczynkach, w postawach, w większym zawierzeniu Bogu, również będzie w naszych sercach i nami kieruje. Szczęść Boże!
Święty ojciec Pio mawiał: jestem pewien, że kiedy Pan mnie zawoła do siebie, to mu powiem: Panie, ja zaczekam u niebieskich drzwi. Wejdę, gdy zobaczę, że weszło do nieba ostatnie z moich duchowych dzieci.